zrobić. Trochę o obrzędzie. Trochę o bezsensowności dociekań intelektualnych obok.
To jest tak, że ostatnie, nie sposób nie mówić o Indiach, jak się było tam 5 miesięcy ostatnie i studiowałem głównie język syryjski i literaturę syryjską. Właśnie w tej literaturze i w tym doświadczeniu orientalnym to, co mnie najbardziej urzeka, to jest takie poszanowanie misterium. Nie przechodź dalej. Tam już nie ma nic do poszukiwań dla twojego umysłu. Zatrzymaj się tutaj. Jest taki przepiękny hymn świętego Efrema, jednego z największych teologów syryjskich. On właśnie mówi o tym, o tej niepoznawalności, o tym zatrzymaniu się przed tajemnicą. Ojciec, Syn i Duch Święty mogą być poznani tylko w swoich imionach. Nie pójdziesz dalej do ich osób. Po prostu rozważaj imiona. Jeśli rozważasz osobę Boga, zginiesz, a jeśli uwierzysz w imię, będziesz żył. Niech imię Ojca będzie dla ciebie granicą. Nie przekraczaj jej i nie badaj jego natury. Niech imię Syna będzie dla ciebie ścianą. Nie przekraczaj jej i nie badaj jego narodzin z Ojca. Niech imię Ducha będzie dla ciebie płotem. Nie przechodź przez niego, aby tam czegoś się doszukiwać. To nawet w syryjskim jest jeszcze mocniejsze słowo. Tam jest wścibiać nos, węszyć, śledzić. To jest takie mniej więcej znaczenie. To jest takie właśnie dojście do pewnej granicy i poszanowanie misterium. I pierwsze doświadczenie Indii to jest takie doświadczenie dużego poszanowania tajemnicy. Tam uczestniczyłem w zasadzie cały czas w obrządkach orientalnych, szczególnie mszy świętej, gdzie ten obrządek orientalny różni się w zasadzie dla mnie zasadniczo jedną sprawą z naszym obrządkiem rzymskokatolickim, że nasz obrządek rzymskokatolicki jest taki pouczająco napominający, że tam musicie, uważajcie i róbcie to i róbcie tamto, no i taki jest pedagogiczny. Natomiast i w rycie sylomalabarskim, i w rycie sylomalenkarskim tam się nic nie poucza, tam się cały czas kadzi i śpiewa kadisz, 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 to znaczy święty, święty, święty. Tam jest mnóstwo gestów, które wyrażają pewną tajemnicę. Te gesty na początku są trochę śmieszne, przynajmniej dla mnie były, ale później zobaczyłem, jak bardzo ważne to jest, jak one wpisują się w obrzęd i w rytuał. Jeden z takich gestów, który jest bardzo mocny, to jest w czasie mszy świętej jest epikleza, czyli modlitwa wzywająca Ducha Świętego, żeby zakonsekrował dary. W czasie modlitwy, ona trwa bardzo długo, tam z 5 minut prawie, kapłan cały czas tak rusza rękami. Jakby sprowadzał tego Ducha Świętego na ołtarz, a na samym końcu mocno dotyka i kielicha, i pateny. No i po tej mszy świętej pytałem tego ojca, dlaczego tak w taki sposób, a on mi mówi, wiesz, Maksymilian, Duch Święty jest jak helikopter. On nie przychodzi tak, nie muska tak cię delikatnie, tylko ci musi usiąść. Więc mówimy, go musimy posadzić. I oni go sadzają tak w ten sposób. Następnym takim wielkim znakiem, który mnie się strasznie podobał, to było przekazanie znaku pokoju. Kapłan zbiera znak pokoju z nadarów tak, w taki sposób. Jak już go zbierze, to go trzyma w ręce. Obraca się do ludu i rzuca w niego. Wtedy lud przyjmuje znak pokoju. Te wszystkie obrzędy, które normalnie się praktykuje, one wszystkie mają za sobą takie poczucie właśnie dotyku. I to, co mnie najbardziej też uderzyło, to było takie doświadczenie dotyku. Jak się idzie nawet w wioskach i widzi się małą kapliczkę jakąś hinduską, to ta figurka w tej kapliczce hinduskiej, czy to jest Ganesh, czy Krishna, one są wytarte. Dlatego, że każdy, kto tam przechodzi, musi dotknąć tej figurki. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście chrześcijańskie kapliczki też są wszystkie wytarte. A jak są zamknięte, to ściany są wytarte przy kapliczkach. I to jest tak, że jest taki moment, on musi dotknąć. Jak na przykład jest nabożeństwo do Matki Bożej, czy jakieś inne nabożeństwo, to po tym nabożeństwie trzeba trzymać figurkę, bo lud musi podejść i dotknąć. I jest taki na przykład obrzęd też ofiarowania kwiatów albo ofiarowania kadzidła. To są takie obrzędy, które się normalnie praktykuje, także też w domach się praktykuje to. To jest takie uświadomienie sobie, że to, co może wydawać się takie nawet zewnętrzne, bardzo zewnętrzne, no bo jak można dotknąć Matkę Bożą, dotykasz figurkę, tylko tam nic nie ma, nie? A jednak to jest dotknięcie z takim poszanowaniem misterium. To jest właśnie to, co mówi Efrem. Do pewnego momentu dojdziesz, dalej już nie przechodź, bo zginiesz. Niech to będzie dla ciebie ścianą, niech to będzie dla ciebie płotem, niech to będzie dla ciebie granicą. Nie przechodź dalej. Dalej tam już nie masz nic do śledzenia. Nie wścibiaj tam swojego nosa. To, co możesz zrobić, to jest poszanowanie tajemnicy. I jeśli się jest na takiej Eucharystii orientalnej, to jednym słówkiem, które się bardzo szybko można nauczyć, bo już po pierwszej Eucharystii i w Malajalam, i w syryjskim, to jest słowo święty, bo ono jest powtarzane non-stop. Paryszutem, paryszutem, albo kadisz, kadisz, kadisz. I cały czas. I dużo dymu, i kadisz, kadisz, kadisz. To jest takie poczucie adoracji misterium. Nie zrozumiesz, ale możesz adorować. Możesz stanąć wobec wielkiej tajemnicy. Jest też to takie doświadczenie związane z praktyką życia duchowego. Dlatego, że być może w naszej praktyce medytacyjnej na coś czekasz. Nie wiadomo na co. Można czekać na oświecenie, na anioła Bożego, na światło, na specjalne doświadczenia, na poukładane życie. Na różne rzeczy można czekać. Być może czekasz na coś w tym. Być może nawet denerwujesz się, że jeszcze się nic nie stało. Albo czytasz jakieś książki o medytacji i denerwujesz się, że już tyle czasu siedzisz, a z tobą się nic takiego, co w tych książkach jest, nie stało. Albo jest jeszcze tyle przed tobą, a życie ucieka i nie zdążysz tego wszystkiego zrealizować. Nie zdążysz tego wszystkiego poznać. To jest coś takiego. W tym naszym jest taki pośpiech, nie? Że jestem spóźniony w moim życiu duchowym. Mam tyle lat i jestem już spóźniony. Bym to wiedział wszystko, co ja wiem teraz, wcześniej, to przecież bym już zaczął od 10 roku życia, nie? To teraz bym już był bardziej rozwinięty. A tu jest takie poczucie, że się starzeję i jestem ciągle spóźniony. Jeszcze jest tyle przede mną do zgłębienia, do poznania, i ja tego wszystkiego nie zdążę. I to może powodować takie zniechęcenie, a także takie trochę napięcie. Jest taki tekst też Efrema. Tego Efrema czytałem najwięcej, który mówi o zgłębianiu słowa. I to ten tekst o zgłębianiu słowa można odnieść do każdej praktyki duchowej, szczególnie do medytacji. To jest tak, to jest komentarz Efrema do Ewangelii. Jakiż umysł jest zdolny zgłębić choćby jedną z Twych wypowiedzi o Panie? Część tylko z tego do nas dociera. Reszta pozostaje niewyczerpana. Podobnie jak u spragnionych pijących u źródła. Albowiem wielorako można odbierać słowo, w zależności od tego, jakie się ma przygotowanie i bystrość umysłu, i słowo to posiada różne odcienie. Także ten, który je odbiera, to właśnie dostrzega, co mu odpowiada. Tak więc wiele bogactw zawiera się w tym słowie, a każdy z nas, w miarę jak w nie wnika, nim też się i bogaci. Słowo Boga jest jak drzewo życiodajne. Zewsząd okazuje Ci swoje błogosławione owoce na podobieństwo owej skały na pustyni, z której szczelin zewsząd płynął napój duchowy. Wszyscy spożywali ten sam pokarm duchowy, pisze apostoł, i pili ten sam duchowy napój. Tak więc, który z tego skarbca cokolwiek zaczerpnie. Niech nie sądzi, że słowo to zawiera tylko to, co on w nim znalazł. Niech nie sądzi, że zawiera tylko to, co on w nim znalazł. Nie sądź, że to, co doświadczasz w medytacji, to już jest wszystko, nawet jeśli to są duże rzeczy. Jest taka hinduska przypowieść o 5 ślepcach, którzy mieli opisać słonia. Każdy go dotykał i opisywał. Jeden dotknął nogę i opisywał go jak noga. Drugi dotykał trąby, trzeci ucha, czwarty grzbietu i tak dalej. Konkluzja tej opowieści jest taka, że można poznać tylko część. To, co mogłeś dotknąć, to możesz opisać, ale nie mów, że to jest cały słoń. Nie? Tak samo jest tutaj. Możesz poznać tylko to, co teraz tam, co teraz masz, ale nie sądź, że to już jest wszystko. Nie sądź, że to już, że już jesteś mądry. To jest takie, jedno z takich doświadczeń też indyjskich było dla mnie to, że wiecie, to jest, jak się uczy człowiek języka i to jeszcze takiego śmiesznego od tej strony się pisze z tymi szlaczkami, to jest jak w przedszkolu. Jak w zerówce się czułem. Ani nie umiałem złożyć jednego zdania, żeby to, ani wyrazu z tych literek na początku. A pierwsze zdania były typu a la makota. Trzeba je było powtarzać i powtarzać i siedzieć w klasie i to jest takie doświadczenie uczenia się od podstaw. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I nawet później, jak na przykład dotknięcie takich tekstów orientalnych, które w Polsce w ogóle się nie czyta, nie ma takich rzeczy, no to jest też doświadczenie przestrzeni, która jest kompletnie nieznana. I nagle czujesz się jak jakiś podróżnik, który odwiedza coś nowego i jest całkowicie otwarty. To jest bardzo ważne, żeby pozostawać otwartym. Nie myśleć, że to już jest wszystko, co doświadczyłem. To już jest wszystko, co ja mogę powiedzieć i co ja wiem, bo ja się na tym znam. No nie znasz się, Maksymilian, jeszcze musisz uczyć. I niech w tym nie mówi, że w takim razie to słowo jest bezowocne i małego znaczenia, i niech nim nie pogardza, ale niech dzięki czyni za jego bogactwo, którego on pojąć nie może. Raduj się z tego, że ono cię zwyciężyło i nie smuć się z tego, że cię przerasta. Spragniony raduje się, gdy może się napić i nie smuci go to, że nie może wyczerpać źródła. Niech źródło będzie większe niż twoje pragnienie. Niech źródło będzie większe niż twoje pragnienie. To jest stanięcie wobec tajemnicy. Nie zgłębisz tej tajemnicy. Niech ona będzie dla ciebie granicą. Niech ona będzie dla ciebie płotem. Pamiętacie, że ja często powtarzam, że medytacja chrześcijańska to jest być wobec tego, który jest. Bóg po prostu jest. A my jesteśmy wobec... To jest takie... Właśnie w tej formie medytacji to, co jest kluczowe, to jest to, że żaden z nas nie podejmuje wysiłku, żeby przekroczyć tą granicę. Nie ma tam myślenia. Nie ma analizowania, nie ma wyobrażania, nie ma żadnych dociekań umysłowych. Jest tylko obecność. To jest właśnie obecność wobec tajemnicy obecności Boga. Nie ma tam żadnego takiej chęci przebicia się przez tą granicę. Bo trzeba mieć zawsze to doświadczenie, że źródło jest większe. I ono zawsze będzie większe niż moje pragnienie. Także trzeba się też zgodzić na to, że oczywiście ja mam aspiracje i pragnienia duchowe duże, ale to źródło jest jeszcze większe od tych aspiracji. Trochę to jest przerażające, że może być jeszcze większe, ale trzeba się zgodzić na to, że to jest właśnie to doświadczenie, które mam teraz, czy to co wiem teraz, to jest tylko na teraz, tak? Na dzisiaj. Trzeba zgodzić się na ten proces, na proces poznawania i na to, że to źródło jest ciągle większe. Niech źródło będzie większe niż twoje pragnienia, nieodwrotnie. Bo ugasiwszy pragnienie, możesz zawsze, gdy tylko zapragniesz, powrócić i czerpać wodę. Ale jeżeli gasząc pragnienie wypróżnisz źródło, to wtedy obróci się to później na twoją zgubę. A zatem, dzięki czyń za to, coś otrzymał i nie smuć się, że tak wiele ci jeszcze pozostało. To, coś otrzymał i do czego doszedłeś, jest twoje. A to, co zostało, nadal czeka na ciebie. Jeżeli nie możesz od razu pojąć wszystkiego, później, gdy wytrwasz, otrzymasz, czego szukasz. To jest następna zachęta do tego. Jedyna rzecz, która jest ważne to, żeby wytrwać. To jest takie jak ze wszystkim. Jak pierwszy raz poszedłem na SAPRO, czyli na modlitwę po syryjsku, to nie dość, że to było tak szybko i tak po wschodniemu, czyli każdy jeden przez drugiego, że otworzyłem ten brewiarz na pierwszej stronie. I potem już nie wiedziałem, co mam w ogóle z tym zrobić. I po tej modlitwie wyszedłem, nic, ani słowa. Stwierdziłem, że to i tak nie ma sensu, bo ja nie wiem w ogóle, co się tam dzieje. Ani nie wiem, jakie są poszczególne części, ani co oni tam robią, ani dlaczego to tak jest i tak dalej. Ale mówię sobie, będę chodził, to zobaczę, może się ktoś jakoś się tego nauczy. I to jest właśnie takie, jak wytrwasz, to dostaniesz. I pod koniec to już nie było problemu, żeby się włączyć w to. To modlitwa, która na początku była po prostu nie do ogarnięcia. Zbyt dużo i za szybko i zbyt dużo tych krzesełek naraz. Nie da się tego tak szybko poskładać. Ale to właśnie jest taka aluzja do tego, co się dzieje też z nami w trakcie medytacji. To, no, jak na początku stwierdzisz, że to nie ma sensu, bo nic z tego nie rozumiesz, bo cię wszystko boli, bo nie możesz sobie poradzić z myślami, bo jeszcze się nic nie stało, to co jest napisane w książkach, ani nie jestem spokojniejszy, ani nie jestem spokojniejsza, ani nic się nie dzieje, to po co taka medytacja? I jak rezygnujesz, to nie będziesz wiedzieć, co się dzieje dalej. Ale jeśli wytrwasz, to otrzymasz. I nie usiłuj przewrotnie zdobyć wszystkiego za jednym razem. No, to jest Efrem. Nie próbuj, że zdobyć wszystkiego za jednym razem. Medytacja jest drogą kapania wody na kamień. To nie jest kwestia supermarketu. Wchodzisz i masz. To musisz poczekać, wyprodukować. Poczekać, aż dojrzeje. I dopiero możesz zrywać, a nie od razu. Nie usiłuj przewrotnie zdobyć wszystkiego za jednym razem, bo to się nie da. Ani też nie zniechęcaj się i nie zaniechaj wysiłku, bo tylko stopniowo i krok za krokiem możesz czerpać. Tylko stopniowo i krok za krokiem możesz czerpać. Więc to, co chciałem tak wam dzisiaj przekazać, to są te trzy rzeczy. Jest raza. Raza to jest misterium i to jest bardzo ważne słowo. W języku syryjskim ono jest często podkreślane. Raza to jest stanięcie wobec tajemnicy. Nie spotka się ani w teologii orientalnej, ani szczególnie w teologii syryjskiej żadnych spekulacji. To, co jest najbardziej takie oddychające, to jest poezja. Wiecie, to jest tak, że ja po kilku latach studiowania cały czas greckich ojców i tej gimnastyki intelektualnej greckiej, która musi wszystko nazwać, wszystko określić, wszystko zdefiniować, to jak zacząłem czytać tą syryjską poezję, to było jak po prostu wow, jak oddech, jak doświadczenie w ogóle innych przestrzeni, jak doświadczenie czegoś, co po prostu można opisać, można wyśpiewać. Bo te hymny były w zasadzie komponowane po to, żeby je śpiewać. Można wyśpiewać i tyle. Można wyśpiewać pewien zachwyt i to wystarczy. Efrem zresztą bardzo często podkreśla, że świat stworzony to wszystko jest znakiem, czy wskazuje na obecność Stwórcy. I to powinno ci wystarczyć. No, Efrem jest bardzo zasadniczy, mówi. Świat stworzony, to wszystko, co widzisz, prowadza cię w zachwyt. I ten zachwyt powinien ci wystarczyć. Już nie doczekaj dlaczego, a po co, a jak to się stało, a co to będzie dalej i tak dalej. Tylko zostań w tym zachwycie. Ten zachwyt będzie cię prowadził do wyśpiewania. I to jest właściwie to, co człowiek może zrobić. Więc to jest takie puszczenie. Takie puszczenie, nienazywanie. Takie stanięcie wobec tajemnicy. Ale to jest też taka tajemnica, która jest bardzo blisko, którą można dotknąć. Fizycznie można dotknąć. To jest niesamowite, jak zapytacie babcię taką na wsi, dlaczego ona dotyka tej figurki, to ona powie, że no bo to Pan Bóg tam ją błogosławi od razu teraz. Musi dotknąć, albo czołem. Najlepiej jeszcze czołem. To już wtedy na pewno dostajesz błogosławieństwo. To są takie nie tyle przekonania, to jest To jest oczywistość. To jest oczywistość. Tam się nikt nad tym nie zastanawia. Po prostu to jest tak oczywiste jak oddychanie, że jak się dotknie, to błogosławieństwo jest. Jak nie dotkniesz, to nie ma, bo nie ma tego przepływu. I to jest taki, to było dla mnie tak uderzające, że mówię, nigdy na to wcześniej nie zwracałem uwagi. Na przykład takie gesty jak przyłożenie kwiatków przed ołtarz, nie? Albo do figurki Matki Bożej, albo zapalenie świeczki. To były dla mnie takie, no robi się tak, nie? Taki zwyczaj. Ale to nie miało żadnego znaczenia bardziej duchowego. Natomiast tam odkryłem takie doświadczenie, że to wszystko wiąże się z takim dotknięciem misterium, czy adoracją misterium. Co jest bardzo ważne, bo ten rytuał i obrzęd, nawet jeśli on jest, i to słuchajcie, to nie zależy od tego, czy on jest wykonywany idealnie, bo jak się jest na wschodzie, to tam z takiej perfekcji zachodniej nie ma nic. I to jest taki przykład wam dam, mieliśmy zajęcia ze śpiewu syryjskiego i profesor nas uczył jednego z takich hymnów i błagał, nas tam było 19, z czego jeden był z Europy, reszta sami Hindusi, i błagał nas, żeby to było równo. Bo mówi, jak pójdziecie do łacinników, to łacinnicy mają wszystko równo. Tam jest oddech i jest jakiś rytm. Także proszę, żeby to było wolno i równo. Więc na próbie śpiewu zaśpiewali równo. Po czym poszliśmy do kościoła, żeby zaśpiewać ten sam hymn i już było po ich niemu. Czyli po swojemu każdy szybciej i każdy jeden przez drugiego. Bo to jest wschodnie. Tam nawet jeśli jesteś razem na liturgii, czy jesteś razem na medytacji, to jesteś indywidualnie wobec Boga. Nie ma tam jakiegoś tam. No nie da się tego ustalić w jakiś rytm, więc to nie zależy od perfekcji. Obrzęd nie zależy od perfekcji. Nie zależy od tego, że to jest perfekcyjnie, idealnie wykonane. To obrzęd sam w sobie niesie taką moc. On jest przez powtarzalność też. Przez to, że to zawsze jest tak. Nie? To są takie momenty, jak Jasiu mi kiedyś przysłał, pamiętam takie zdjęcie, że w desce w świątyni, jednej ze świątyń buddyjskich, były wyżłobione takie dziury po palcach od nóg. Bo jeden z mnichów tam od, nie pamiętam ile to było lat, chodził dzień w dzień do tego miejsca i w tym jednym miejscu robił pokłony. Tak? Także aż nogami wyrzeźbił dziury w tej desce. To jest właśnie taki przykład tego, w jaki sposób działa obrzęd, w jaki sposób działa rytuał. To nie jest pusta forma. To jest doświadczenie przejścia czy próby dotknięcia czegoś, co jest dużo poza. I on naprawdę jest bardzo mocno, brakuje, jak to się mówi, taki, no dający siłę, taki powerful, mocny. To naprawdę tak się dzieje. To nie jest na tej zasadzie, więc przemeblowanie, które w moim umyśle się dokonało, to jest przemeblowanie, które pokazało mi, że na przykład jak wchodzę teraz do kościoła i widzę panie, które rozmawiają, to z dużym szacunkiem, to jest duża siła. Każda z takich obrzędów to jest duża siła. To nie jest tylko puste coś. Nawet jeśli to jest odmawiane bardzo szybko, jak się jest na przykład w Indiach na różańcu, to nawet nie wiesz kiedy, a jest cały różaniec odmówiony. Bo oni to mantrują, nie? Czyli i koniec, to był różaniec. Więc to nie chodzi o samą perfekcję, tu chodzi o takie wejście, próby dotknięcia czegoś, co jest dużo poza. I w tej próbie dotknięcia tego, co jest dużo poza, jest takie zgodzenie się na to, że nie wiesz. Nie? No, to nie jest teraz tutaj taki. Pamiętam raz w jednej wiosce tam, czy w miasteczku spotkałem takiego Hindusa, który wraca właśnie ze świątyni. To było wcześnie rano i myśmy tam pili herbatę przy takim straganie. I ja się go pytam, czy on jest sannyasi. Bo on wychodził właśnie ze świątyni, miał takie korale, był mocno pomalowany i pytam się, czy on jest sannyasi. On mówi, że on by chciał, ale to życie to nie jest do tego. Mówi tak, że w tym życiu mam żonę i dwójkę dzieci, ale może teraz się staram, bo może w przyszłym życiu będę sannyasi. z takim autentycznym przekonaniem, że tak będzie. To jest takie, wtedy sobie uświadomiłem taką, daj sobie spokój, no nie możesz mieć wszystkiego, nie? Masz to, co masz, takie zgodzenie się na to, co masz. Bez próby tam analizowania, wyprzedzania, czy denerwowania się na to, że jeszcze nie ma tego wszystkiego, co powinno być. Życie duchowe jest takie, że się je delektuje. Się po prostu je delektuje. Się smakuje za każdym kęsem. A nie denerwuje się, że jeszcze nie zjadłem całości. Na tym to polega. I taka jest też praktyka medytacji. Nie denerwuj się, że to jeszcze stoi przed tobą. Delektuj się tym. Smakuj za każdą sekundą, za każdym wdechem i wydechem tą obecność. Jesteś wobec tego, który jest. Tam jest tajemnica. A my stajemy wobec tej tajemnicy. To tyle. Thank you.